Warszawa 87 i 8 FM, Kraków 95 2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet.
No i co, prawda, że dobry to był utwór? Człowiek z kamerą Cinematic Orchestra. Bardzo dobra płyta, bardzo ją polecam. Może nie na wiosnę, ale jest taka lepsza na jesienne wieczory, a nie być może na takie wiosenne, pełne życia popołudnia. No ale cóż, trzeba było puścić, bo taką miałem koncepcję. A w studio gość Rafał Potocki, dziennikarz tygodnika sieci i portalu w polityce i telewizji w Polsce.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
20 lat minęło jak jeden dzień. Tak to leciało?
Tak było, tak.
Ty tam chyba było dwa razy więcej, a tu
to
chodzi...
To było 40 chyba.
To 40 jeszcze nie obchodzi.
Ale to zależy jaki odcinek, bo później było 60 latek i to tak. Było 60 lat minęło jak jeden dzień.
No to u nas jest 20 lat minęło, ale czego? I państwo się pewnie zastanawiacie, o czymś to tutaj w studiu mówią.
Odpowiedź jest tylko jedna.
Jest tylko jedna i jedna jest prawdziwa, czyli 20 lat wstąpienia Polski do NATO, bo
tak
o to nam
jest,
chodzi.
Dokładnie tak jest. Jeżeli... Od 20 lat możemy czuć się w miarę bezpiecznie.
To prawda, jeśli ktoś myślał tak jak my, to gratulujemy, żadnych nagród nie będzie. No dobrze, to jak się to jest tak, że te 20 lat jest to świętować?
No niewątpliwie tak. Jest to jedna moim zdaniem jedno z nielicznych wydarzeń w III RP, które warto i które trzeba świętować. Pamiętam jeszcze czasy komuny, kiedy udawało się czasem wyjechać na zachód i w Dublinie Zachodnim widzieliśmy amerykańskie czołgi. I wtedy takim marzeniem było, żeby tak Polska była w NATO i te amerykańskie czołgi jeździły po naszych ulicach, ku oczywiście niezadowoleniu Niemiec, bowiem oni te siły traktowali jako siły okupacyjne. A ja mówię, to wy nie wiecie, co to jest Rosja. No i to marzenie, chwalić Boga, minęło 10-15 lat i ono się ziściło.
Poprzez wiele lat w Polsce politycy powtarzali taki bełmot, myśmy weszli do NATO, ale NATO nie weszło do Polski. To się też zmieniło?
No zmienia się to. Pamiętajmy, że to nasze wejście do NATO to też nie było tak od razu, albowiem nie było jednomyślności, jeśli chodzi o wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, czego przykładem, przypomnijmy, jest deklaracja Lecha Wałęsy o nieco bełkotliwej treści, ale może to jest drugorzędny ten epitet, ona była po prostu niebezpieczna. To była koncepcja NATO bis i EWG bis. W przypadku, gdyby na przykład realizować tę koncepcję, sądzę, że do tej pory nie wyszlibyśmy z rosyjskiej, przedtem sowieckiej, później z rosyjskiej strefy wpływów. Natomiast wstąpienie do NATO 20 lat temu definitywnie zerwało Układ Warszawski i jego następstwa, przesuwając nas w strefę wpływów zachodnich, albowiem tam, gdzie stoją armie Stanów Zjednoczonych i gdzie stoją armie zachodnie, gdzie stoją armie NATO, mamy do czynienia już z Zachodem, a nie z Bizancją, nie ze Wschodem.
Zacząłeś od tego, że w końcu możemy czuć się bezpiecznie, od 20 lat możemy czuć się bezpieczni, trzeba by na pewno, czy NATO jest tym samym NATO, jakim było w latach 80., 70., kiedy było silną, prężną organizacją, która miała cel zwalczyć Wschód, albo inaczej, ochronić Zachód przed Wschodem, potem ten cel się jakoś rozmył.
On się rozmył, ale ten cel jak gdyby znowu wraca, obserwując obrady, spotkania coraz częstsze, obserwując intensywność amerykańskiej polityki, również w kierunku wzmacniania sił tutaj w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, a nas interesuje szczególnie na terenie Polski, to jakby te nowe wraca, te stare czasy wydają się przywracać NATO tak jak w dawnych właśnie czasach. Te NATO wydaje się przywracać do tej dawnej świetności. Oczywiście każdy sojusz reaguje pod wpływem czynników zewnętrznych. Jeżeli nie ma nacisków, nie ma też takich potrzeb. sojusze wojskowe schodzą na drugi plan, spadają z pierwszych stron gazet. Dziś z racji agresywnej polityki Rosji, która zagraża naszemu regionowi i nie tylko, te duchy przeszłości jak gdyby ożywają i sojusz się wydaje mi się, staje się bardziej zwarty, no aczkolwiek z małymi wyjątkami. Oczywiście mam na myśli Niemcy i Francję, które postulują również robienie sił europejskich.
No właśnie i do tego chciałem dążyć, żeby trochę naszą rozmowę przekierować na pole europejskie, bo chyba nie wszyscy czują się tak bezpieczni i nie wszyscy myślą, że na to jest takie istotne. Manfred Weber, polityk CDU, nie polityk niemiecki, a przy okazji szef Europejskiej Partii Ludowej i kandydat tejże partii na nowego szefa komisji mówi, czas zjednoczyć nasze wojsko. Potrzebujemy wspólnej unijnej armii przeciwko zagrożeniom XXI wieku. I co pan redaktor na to?
No ale to jest wypadkowa polityki niemiecko-francuskiej, jeśli chodzi o ratowanie sytuacji liberalnej demokracji w Europie. Mówiąc krótko, budowanie armii europejskiej jest pochodną tego trendu, który widzimy w Komisji Europejskiej, a przedstawicielem jest dwoje przedstawicieli tego trendu największych w Europie. Pani Angela, kanclerz Angela Merkel i prezydent Macron. I to właśnie oni dążą do tego, żeby Europę wyemancypować jak gdyby od Stanów Zjednoczonych. To się też wiąże z konfliktem, który jest gospodarczym pomiędzy USA a Niemcami, gdzie USA chce wprowadzać cła zaporowe. W związku z tym Niemcy, przewidując również rozwój sytuacji gospodarczo-politycznej w tym kierunku, postulują razem z Francuzami wzmocnienie sił europejskich. Teoretycznie nie byłoby to takie złe, nie byłaby to zła koncepcja, bo im więcej siły na kontynencie, tym lepiej. No ale widząc do tej pory, jak były organizowane siły zbrojne wspólne zarówno Niemiec, jak i Francji, jak i w ogóle całej Europy, ten pomysł wydaje się być skazany na niepowodzenie i on będzie tak sobie nieudolnie omawiany, mniej bardziej omawiany niż realizowany, tak mi się wydaje.
Ale to byłoby może najmniej problematyczne z naszego polskiego punktu widzenia, wizja tworzenia wspólnego wojska, czyli pełnego dostępu chociażby Berlinowi do naszych taktyk, naszej technologii, o ile jeszcze jakukolwiek mamy, planów, założeń strategicznych, informacji wywiadowczych. To wszystko przynajmniej we mnie budzi pewien niepokój.
Znaczy, ja bym nie traktował Berlina jako zagrożenie militarne, sądząc po obecnym stanie Bundeswehry, gdzie połowa czołgów jest zardzewiała, dosłownie, gdzie wszystkie okręty podwodne są popsute.
To pan redaktor do tego słynnego raportu, który kilka tygodni temu był ogłoszony.
Tylko to już się od jakiegoś czasu o tym mówi. Ta sytuacja trwa od kilku lat.
Ja tylko właśnie był taki Niemcy raport w ogóle o stanie Bundeswehry i w ogóle niemieckich sił zbrojnych, który pokazał, jak bardzo te siły zbrojne są w fatalnym stanie, by ponad połowa jednostek, to czołgów czy łodzi, jest niezdatna do użycia.
Łodzie to chyba wszystkie. Ale to tak na marginesie. I w ogóle niemiecka polityka zagraniczna, jak diabeł święconej wody, boi się albo nie chce reagować w kryzysach międzynarodowych i to, że tam wysłali jakiś mini kontyngent do Afganistanu, to tylko i wyłącznie dlatego, że są członkami NATO, no i po prostu muszą. Także w tych manewrach w Polsce, Anakonda na przykład 17, które miały miejsce 2 lata temu, kiedy Amerykanie desantowali tutaj całą swoją 81. Dywizję Spadochronową, Niemcy wystawili ledwo jeden batalion saperów, który miał zbudować i zbudował most na Wiśle pod Toruniem.
Okej, to ja to już się nie boję, wszystko jest super, róbmy wspólną armię, ale to poszukam dziury w całym z innej strony. Może o to chodzi, żeby Polacy dawali pieniądze, ludzi, wyszkolenie, a Niemcy tylko będą produkować technologię i ją nam sprzedawać i to będzie to wspólne wojsko.
O, i tu już jesteśmy bliżej. Weźmy na przykład bardzo sprawny lobbing francuski w Polsce, również niemiecki, też jeśli chodzi o uzbrojenie. tutaj nie ulega wątpliwości, że przemysł francuski, który jest potężnym przemysłem również zbrojeniowym, no weźmy łodzie podwodne, okręty podwodne, czołgi, w ogóle sprzęt wojskowy, Niemcy podobnie, na pewno wtedy polepszyliby swój standing finansowy poprzez nowy rynek zbytu, mianowicie armię europejską. To jest również projekt, który ma zacięcie gospodarcze. Oczywiście, że tak, i tu jeżeli szukamy dziury w całym, to tu ją znaleźliśmy, że może to właśnie w tym projekcie o to chodzi.
Czyli... Prezydent Trump mówi, że Niemcy to jest taki easy rider, czyli ktoś, kto nie płaci, a porusza się w strefie wspólnego bezpieczeństwa, i być może Niemcy chcą tą strefę przenieść na poziom europejski, dalej niewiele płacić, niewiele robić, a spijać śmietankę z zamówień dla wspólnej armii.
No trudno się dziwić. Niemcy, tutaj można użyć kolokwialnego powiedzenia, grabią do siebie. W związku z tym Niemcy jako kraj o 6-7-krotnie większym PKB od naszego chcą ten stan gospodarczy utrzymać i robią wszystko, żeby tak się stało. A co za tym idzie, również przemysł zbrojeniowy poszukuje rynków swojego zbytu. Jak tylko trafia się okazja, to natychmiast to trzeba wykorzystać. I na pewno jakaś część argumentacji, jeśli chodzi o rozbudowę europejskiej armii, trafia na podatny grunt.
Bo taka europejska armia to już nie kupi amerykańskich rakiet, amerykańskich samolotów, śmigłowców.
Po co, jak mają własne,
tylko
prawda?
Kupi niemieckie i francuskie.
No w końcu mówmy się, no na przykład Tornado, myśliwce i sprzęt europejski, szwedzkie Saby i tak dalej. No to jest sprzęt światowej klasy, prawie równorzędny amerykańskiemu. W związku z tym, z punktu widzenia technologii, nie jest to pozbawione sensu, oczywiście patrząc z punktu widzenia Niemiec. Niemniej jednak, no cóż, czy armia europejska, my musimy patrzeć przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa. My jako Polska, jako kraj leżący na granicy z obwodem kaliningradzkim, czyli z Rosją, gdzie są zamontowane rakiety wymierzone w nas, gdzie jednak sytuacja graniczna niedaleko na Ukrainie jest daleka od normalizacji, toczy się tam wojna. Co my z tego będziemy mieli? Czy Niemcy nam pomogą w tej sytuacji? Jak się zachowają Francuzi?
No, jak sądzą... się patrzy na sondaże dotyczące przyszłej wojny wśród obywateli Niemiec, no to tam w ogóle większość osób mówi, na żadną wojnę nie pójdziemy i niech Ruscy zdobywają Warszawę, ile im się żywnie podoba, a nasza chata skrania.
Ja mam przyjaciela Niemca, on też między innymi swego czasu był wojskowym, obecnie jest bardziej naukowcem, ale w ramach patriotycznego obowiązku był jakiś czas szefem obrony terytorialnej, tak można nazwać, na terenie Brandenburgii. No i często rozmawialiśmy o wojsku. No właśnie mówiłem, że w Polsce, jeszcze były czasy rządów koalicji PO-PSL, jest taka tendencja, że raczej mało inwestujemy w zbrojenia. Myślę o poprzednim rządzie. NATO dało nam czas właśnie, ten pakt północnoatlantycki dał nam czas na to, żebyśmy mogli się sami dozbroić i sami stanowić siłę militarną, i te 20 lat, tu trzeba sobie powiedzieć szczerze, zostało niewykorzystane. No i mówię właśnie dlatego, że rząd PO-PSL również liczy na pomoc Bundeswehru, to wynika z usytuowania jednostek wojskowych w Polsce, które są przy granicy zachodniej, tak jakbyśmy byli przed murem obrony Niemiec, a nie własnego kraju. Jaka była reakcja mojego przyjaciela na temat tego, że Niemcy będą bronić Polski? No po prostu nieźle się uśmiał.
To być może teraz nie myślę nam do śmiechu. Ostatni temat, czyli ostatnia katastrofa samolotu MiG-29, myśliwca, dokładnie rzecz biorąc, o ile dobrze pamiętam. No i dyskusja, co zrobić, dyskusja na temat programu Harpia, czyli zakupu myśliwców piątej generacji dla polskiej armii, jaki wniosek płynie z tej już chyba trzeciej w ostatnich miesiącach, trzeciej katastrofy samolotów w polskiej armii.
Tak, jak kochać to księżniczki, kraść to miliony, jak kupować samoloty, to już najwyższe półki, czyli harpie. Tak. Za potworne pieniądze sztuka. Mhm. No, pozostaje faktem, że MiG-29 jako samoloty generalnie już dobiegają swojego żywota, co widać po wypadkowości. Przepraszam. Bardzo ładne zresztą samoloty o pięknym kształcie. No ale... niestety wylatały swój limit z częściami zamiennymi. Jest kłopot, są to rosyjskie części. Rosyjski jest to rosyjski sprzęt. No co prawda ten, który się rozbił, to kupiliśmy od Czechów. Co nie mówić, co by jednak nie mówić, one wszystkie pochodzą z tamtej strony, czyli ze wschodu. I wymagana jest wymiana tych samolotów, bowiem lotnictwo obecnie, można powiedzieć, jest królową broni.
My teraz co zrobi polski rząd? Bo jak rozumiem,
no już wiadomo, co zrobi. Zdeklarował się, że chce kupić
F-35
Raptor.
Bo jeszcze mówiono, że być może nie ma co tych F-ów teraz kupować, kupmy szybciej. Nie ma co inwestować w te F-y za ileś lat, kupmy teraz F-16. To bo taka nie... też była koncepcja przez chwilę.
Trudno mi jest rozstrzygać, nie jestem aż takim fachowcem w doktrynie obrony powietrznej kraju, ale wydaje mi się, że no, jak na razie te F-16, które mamy, to wystarczają na warunki wojny takiej, wojny powiedzmy, że konfliktu.
Ale to są myśliwce czwartej generacji,
ale to
piąta.
Są myśliwce czwartej, natomiast to jest piąta. No czas płynie, nim te myśliwce zostaną wyprodukowane, nim do nas dotrą, to już F-16 może być generacyjnie rzeczywiście troszeczkę przestarzały, natomiast my potrzebujemy sprzętu najnowszego, najlepszego i w jak największych ilościach. No i tylko mamy jeden niestety problem, mianowicie zbyt mało pieniędzy.
I zbyt mało chyba tych nowych, lśniących amerykańskich urządzeń do obrony terytorium albo do zabijania, jakby powiedzieli pacyfiści, jest produkowanych w Polsce. I za mało myśli technicznej idzie w ślad tych kontraktów.
No dlatego te 20-lecie NATO jest bardzo ważną rocznicą, albowiem... Członkostwo w Sojuszu Atlantyckim daje nam to poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim daje nam czas na to, żebyśmy w końcu zgromadzili odpowiednie fundusze i zakupili potrzebny sprzęt. Ja chciałem tylko tak na marginesie przypomnieć tutaj w tym kontekście aferę VAT-u, w wyniku której wyprowadzono ze Skarbu Państwa setki miliardów złotych, gdyby przeliczyć minimalnie licząc te 250 miliardów na zakupy zbrojeniowe, bylibyśmy już w tej chwili prawdopodobnie samowystarczalni jako kraj, który byłby w stanie co najmniej 3 miesiące wytrzymać rosyjski atak. Także spójrzmy na działanie rządzących także pod tym kątem i w przyszłych wyborach jednak wybierajmy rozsądnie, a przede wszystkim to, co dla nas najważniejsze pod kątem bezpieczeństwa.
Powiedział Rafał Podolski, dziennikarz tygodnika sieci portalu W Polityce, telewizji w Polsce.pl, chociaż końcówka to już tak trochę jakby to mówił nie dziennikarz, a jakbym słyszał, no, nieważne.
No, cóż, no, publicyści mają prawo do swoich poglądów, ja nie odmawiam tego przeciwnej stronie, ani też moim kolegom,
no to
z tym nie jest to audycja informacyjna, tylko audycja publicystyczna.
No to skoro publicystyka jest dzisiaj prawoskrętna, to zagrajmy lewoskrętnie Rage Against the Machine, Killing in the Name of, czyli dobry, nawet lewacki zespół amerykański.
Z lewego skrętu najlepszą mają muzykę.
Mają, no to posłuchajmy.